Przed nami pierwszy temat. Z nami jest na antenie Radia Maria pan senator Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie senatorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja.
Bardzo dziękujemy. Panie senatorze, Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej jest kandydatem opozycji na marszałka Senatu. Poinformowali o tym na wspólnej konferencji liderzy Platformy Obywatelskiej, PSL-u i SLD. A zatem jedna wspólna formacja pod szyldem antypis?
Wszystko na to wskazuje, że opozycja, która nie mogła uzgodnić kandydata na marszałka przez 3 tygodnie, osiągnęła w tej sprawie konsensus. Tu warto podkreślić, że pan profesor Grodzki wczoraj już się pojawiał w spekulacjach różnych jako właśnie ta osoba, która może być tym kandydatem na marszałka. Wcześniej, jak wiadomo, były inne osoby wymieniane, co pokazuje, że problem miała przede wszystkim Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Obywatelska, w wyłonieniu ze swoich szeregów takiego niekwestionowanego kandydata na marszałka, bo różne kandydatury się pojawiały. Natomiast poziom wewnętrznych napięć w Platformie wskazuje, że pan profesor Tomasz Grodzki niejako jest takim kandydatem, nazwijmy to, kompromisowym. I wszystko na to wskazuje, że jeżeli tutaj ten porozumienie zostanie dotrzymane, będzie dyscyplina, ponieważ tu każdy głos będzie decydował i wszyscy członkowie tego porozumienia antypisowskiego będą solidarnie głosować i będą obecni na posiedzeniu 12 listopada, no to wtedy pan profesor Grodzki zostanie marszałkiem Senatu i zostanie ukształtowane prezydium, w którym Prawo i Sprawiedliwość, prezydium prawdopodobnie 5-osobowe, czyli marszałek i 4 wicemarszałków, w którym Prawo i Sprawiedliwość będzie, mimo że jest największym klubem, mamy 48 senatorów, będzie miało jednego przedstawiciela, jednego wicemarszałka.
Panie senatorze, Prawo i Sprawiedliwość będzie wystawiać swojego kandydata w wyborach do prezydium i na marszałka Senatu?
Oczywiście, mamy takie prawo. Będziemy zgłaszać pana marszałka Stanisława Karczewskiego. Mamy prawo zgłosić kandydata. No i oczywiście Izba będzie decydowała w głosowaniu. Ja przypomnę, że to głosowanie się będzie odbywało na kartach do głosowania, ale będzie głosowaniem jawnym. A więc każdy obywatel, każdy, kto jest tym zainteresowany, będzie mógł zobaczyć, jak to w tym głosowaniu głosował. Podobnie głosowania na wicemarszałków Senatu również będą na kartach do głosowania, ale w trybie jawnym. Taki mamy regulamin, tak to zostało postanowione. Także mamy sytuację, że to najbliższe posiedzenie 12, te pierwsze inauguracyjne z obecnością pana prezydenta będzie miało taki przebieg, że wpierw złożymy ślubowania senatorskie i oficjalnie będziemy już wtedy senatorami 10. kadencji, a następnie będzie przemówienie pani marszałek senior, a później przerwa, zgłaszanie kandydatów na marszałka, wybory na marszałka. Jeżeli któryś z kandydatów uzyska większość i zostanie wybrany na marszałka, przejmie obrady Izby i zarządzi punkt drugi, trzeci porządku obrad tego posiedzenia, czyli wybór wicemarszałków. I tu analogiczna procedura, przerwa, czas na zgłaszanie kandydatów, wniosków konkretnych i mniej więcej tak to posiedzenie pierwsze będzie wyglądało. Co jest istotne, proszę zwrócić uwagę, że opozycja próbuje mieć absolutną większość w prezydium Senatu, ponieważ to prezydium Senatu w pierwszej kolejności określa harmonogram prac Senatu, znaczy marszałek wraz z wicemarszałkami. I próbuje tutaj wyraźnie zamienić Senat w taki poligon doświadczalny dla swoich strategii politycznych. Tu wypowiedzi polityków opozycji nie zostawiają złudzeń, że nie będzie to Izba takiej merytorycznej refleksji i jakiejś dyskusji poważnej, merytorycznej nad ustawami, które będziemy rozpatrywali, ale będzie to właśnie przede wszystkim taka trybuna politycznej strategii i polityczny poligon dla opozycji.
No właśnie o to się, panie senatorze, miałem pytać, czy to oko cyklonu tej batalii politycznej, tych różnego rodzaju napięć politycznych realizowanych w polskim parlamencie zostanie przeniesione z Izby Niższej, czyli z Sejmu do Senatu?
Wiele na to wskazuje, bo mamy po raz pierwszy taką sytuację, dlatego tu odpowiedź nie jest jednoznaczna z mojej strony, bo nie zdarzyło się po 1989 roku, że większość sejmowa, która konstruuje rząd i jest zapleczem politycznym rządu w parlamencie, nie ma odzwierciedlenia w większości senackiej. To jest sytuacja zupełnie nowa, a więc można powiedzieć, że wszyscy będziemy się uczyli, zarówno PiS, jak i antyPiS, tej nowej sytuacji. I teraz z tego punktu widzenia i nastawienia części tak zwanych mediów głównego nurtu, które tutaj niewątpliwie będą transmitowały i bardzo będą szczegółowo relacjonowały przebieg debat senackich i prac nad poszczególnymi ustawami. I z tego punktu widzenia ma ojciec rację, przypuszczając, bo tak można, taka logika jest w sytuacji, że zainteresowanie mediów, zainteresowanie opinii publicznej pracami senackimi w tej kadencji będzie niewspółmiernie większe niż w poprzednich kadencjach.
Panie senatorze, na ile realnie taki scenariusz, o którym mówimy, może zablokować realizację programu obozu Zjednoczonej Prawicy w Polsce?
Zablokować nie może, ponieważ Senat ma według Konstytucji 30 dni na rozpatrzenie ustaw, które przychodzą z Sejmu. Oczywiście może to zrobić szybciej, na przykład w ciągu tygodnia czy w ciągu kilku dni, a nawet zdarzało się, jak była taka potrzeba, że w ciągu dnia były rozpatrywane te ustawy, a może to robić w 29 dniu. W ten sposób przedłużać proces legislacyjny i może takie różne działania o charakterze obstrukcyjnym prowadzić. Natomiast przekroczenie terminu 30 dni powoduje, zgodnie z Konstytucją, że ustawa automatycznie trafia do pana prezydenta, na jego biurko, w wersji uchwalonej przez Sejm. Czyli innymi słowy, jeżeli Senat będzie przedłużał pracę nad tymi ustawami, no to uznaje się według przepisów Konstytucji, że Senat nie rozpatrzył danej ustawy i trafia ona do prezydenta w wersji uchwalonej przez Sejm. Także opozycja może co najwyżej przedłużać ten proces, ale nie może go zablokować. I z tego punktu widzenia oczywiście nie ma możliwości zablokowania obozu dobrej zmiany na płaszczyźnie legislacyjnej. Ale opozycja oczywiście będzie miała teraz na wybór kluczowych stanowisk w państwie, bo Senat bierze udział w wyborach, na przykład na członka wybiera Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa, wybiera również Rzecznika Praw Obywatelskich, bierze udział w procedurze wyboru, może tak ściślej rzecz biorąc należy to ująć. A jak wiadomo, panu Bodnarowi kończy się kadencja w lipcu przyszłego roku, a więc już w tej kadencji powstanie kwestia wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Podobnie jest z innymi ważnymi urzędami, ale na razie te urzędy są poobsadzane. No i wreszcie kwestia najważniejsza, to jest taka z punktu widzenia chociażby naszych rodaków poza granicami, no to jest opieka Senatu nad Polonią i Polakami poza granicami kraju. I tu Senat dysponuje ponad 100 milionami złotych rocznie, które po prostu są przyznawane na różne projekty społeczno-kulturalne organizacji polskich i polonijnych poza Polską. I o podziale tych środków decyduje praktycznie większość prezydium Senatu. Więc tu jest też możliwość oddziaływania na arenie też takiej międzynarodowej w stosunku do naszych rodaków. Także tutaj z tego, co powiedziałem, widać wyraźnie, że przede wszystkim ten poligon doświadczalny, jeżeli przyjmiemy, że tak będzie wyglądała ta kadencja, czyli przede wszystkim czyli strategie polityczne, które będzie forsowała opozycja, to będzie się przejawiało przede wszystkim w debatach senackich, w pracach w komisji. Teraz na pewno będzie większa uwaga opinii publicznej też na pracach w poszczególnych komisjach, bo tam wpierw trafia ustawa, tam są formułowane wnioski i zalecenia w stosunku do danej ustawy. Na pewno też obrady plenarne będą czy transmitowane, czy bardzo szczegółowo relacjonowane. Na pewno będą ostre te debaty. To można zakładać, że tak ten obraz będzie wyglądał. I na pewno nie będzie pośpiechu. To znaczy na pewno opozycja mająca kontrolę nad Senatem będzie opóźniała, jak się tylko da, proces legislacyjny. A jak powiedziałem, no są niestety ustawy, które wymagają bardzo dużej pilności. No chociażby słynna ustawa w sprawie matur w maju, czy tam w końcu kwietnia procedowana, ze względu na strajki nauczycieli i to, że abiturienci nie mogli przystąpić do matury, bo nie zwoływano rad pedagogicznych i trzeba było zmienić przepisy w tym zakresie w ustawie. No i ta ustawa przez kilkanaście godzin w parlamencie została uchwalona. No i ponieważ wymagało tego no po prostu sytuacja. I teraz w takich sytuacjach opozycja będzie miała możliwość blokowania w tym sensie czasowym i prowadzenia takich działań obstrukcyjnych.
Panie senatorze, jeszcze jedno pytanie. Jak pan ocenia tak zwane zagubienie się zaproszenia dla marszałka seniora Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Antoniego Macierewicza, na pierwsze posiedzenie Senatu?
No, przyjąłem to z ogromnym bólem, no wiadomość pierwsza, która się pojawiła, pan marszałek Karczewski ją podał do publicznej informacji, że marszałek senior Sejmu, czyli pan minister Antoni Macierewicz, nie został zaproszony na inauguracyjne posiedzenie Senatu. Przypuszczam, że w ogniu krytyki pani marszałek senior Senatu zreflektowała się. No i później pojawiły się te tłumaczenia, że została wprowadzona w błąd. Trudno mi to w tej chwili oceniać, ale niepotrzebny taki element, który zaognia sytuację, a powinniśmy szukać raczej no jakiegoś takiego, powiedziałbym, godnego przeżycia przy inauguracji obu izb parlamentu polskiego, bo to jest doniosłe wydarzenie.
A zatem czekamy do 12 października. Będziemy mieli na pewno okazję wielokrotnie komentować to wszystko, co dziać. Listopada, przepraszam najmocniej, panie senatorze. Dziękuję.
Ja bym chciał, tak, jak jeszcze ojciec pozwoli, to chciałbym poinformować wszystkie rodziny Radia Maryja i wszystkich słuchaczy, jeżeli ktoś mógłby, no to wiemy, że 10 listopada, więc w przededniu Święta Niepodległości, czyli 11 listopada, w 101 rocznicę tych wydarzeń, w Archikatedrze Warszawskiej Świętego Jana zostanie o 19:00 odprawiona msza święta z intencji ojczyzny z udziałem no, przedstawicieli rządu i kierownictwa obozu Zjednoczonej Prawicy, a później będziemy mogli zamanifestować uczestnicząc w marszu na krakowskim Przedmieściu. To wiąże się też z kolejną miesięcznicą smoleńską, ale główny akcent uroczystości tych smoleńskich będzie 8 rano w niedzielę 10 listopada, natomiast o 19 bardziej będzie to ukierunkowane właśnie na Święto Niepodległości. Kto może, to serdecznie zapraszamy na to doniosłe wydarzenie.
Bardzo dziękuję, panie senatorze, i pozdrawiam. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem senatorem Janem Marią Jackowskim, senatorem Prawa i Sprawiedliwości.